Jeśli Twoja Biblia jest w dobrym stanie, to Ty prawdopodobnie nie jesteś. Usłyszałem kiedyś, proszę Państwa, takie powiedzenie i dlatego, abyśmy wszyscy byli w dobrym stanie, zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Mówimy, proszę Państwa, o Ewangelii według świętego Marka. Wspomnieliśmy, iż Marek postanowił wykazać w swoim dziele, iż Jezus jest Mesjaszem, a także Jezus jest Synem Bożym. Pierwsze zdanie jego Ewangelii brzmi: Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. To, że Jezus jest Mesjaszem, ukazał Marek mniej więcej w połowie swojego dzieła, wtedy, gdy Piotr w Cezarei Filipowej wyznaje Jezusowi: Ty jesteś Mesjasz. Dziś postawimy sobie pytanie, w jaki sposób Marek przekonuje swojego czytelnika, że Jezus jest Synem Bożym. Dokonuje się to, proszę Państwa, w momencie śmierci Chrystusa na krzyżu. Właśnie wtedy nie kto inny jak Rzymianin, setnik, wyznaje: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Chcielibyśmy pochylić się przez chwilę nad tym tekstem. Pozwoli nam to zobaczyć, w jaki sposób Marek osiąga cel zaproponowany na początku swojego dzieła, w tytule swojego dzieła. Ewangelista Marek w taki sposób opisuje to, co wydarzyło się na Golgocie. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Podejdźmy, proszę Państwa, do tego tekstu w sposób bardzo systematyczny i spróbujmy wiersz po wierszu zinterpretować ten fragment. Rozpoczyna się on wzmianką o charakterze czasowym. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Godzina szósta według żydowskiego sposobu liczenia czasu to nasza godzina dwunasta, a więc samo południe. Zdajemy sobie sprawę, że w południe słońce jest w zenicie. Wtedy jest najjaśniej. To najbardziej jasny moment całego dnia. I wtedy właśnie, gdy słońce powinno być w zenicie, mówi ewangelista Marek, mrok ogarnął całą ziemię na 3 godziny. Aż do godziny dziewiątej, czyli do godziny 15 według naszego sposobu liczenia czasu. Co oznacza ten mrok? Dlaczego mrok pojawił się nad ziemią? Otóż, proszę Państwa, istnieje kilka różnych sposobów interpretacji pojawienia się mroku nad ziemią. Niektórzy egzegeci twierdzą, że mrok ogarnął tę scenę ukrzyżowania Chrystusa, bo Bóg pragnął zakryć hańbę swojego Syna. Śmierć krzyżowa była najbardziej hańbiącą śmiercią w starożytności. Najbardziej hańbiącą dlatego, że ciało przestępców krzyżowanych było wystawione na widok publiczny. Niekiedy przez 7 dni nie ściągano tych ciał, aby wszyscy przechodnie patrzyli na nie i w ten sposób byli przestrzeżeni, aby nie popełniać przestępstw, za które człowiek został skazany na karę ukrzyżowania. Ale warto też sięgnąć do starożytnej literatury judaistycznej i również w jej perspektywie, przez jej pryzmat spojrzeć na motyw mroku, który pojawia się nad ziemią w momencie śmierci Chrystusa. Otóż istnieje pismo apokryficzne zatytułowane Testament Adama, żydowskie pismo apokryficzne. Tam odnajdujemy motyw bardzo pokrewny. W chwili śmierci pierwszego człowieka, Adama, mówi autor apokryfu, mrok ogarnął całą ziemię aż na 7 dni. Jeżeli popatrzymy na śmierć Chrystusa przez pryzmat tego apokryfu, przesłanie staje się jasne. Mrok pojawia się na ziemi po śmierci Adama, pierwszego człowieka. Jeśli więc mrok pojawia się na ziemi po śmierci Chrystusa, oznacza to, że on jest nowym Adamem. On daje początek nowej ludzkości. Jak Adam dał początek ludzkości, która upadła w grzech, tak Chrystus, nowy Adam, daje początek ludzkości, która może być wyzwolona z mocy grzechu. Jeszcze inaczej na motyw mroku możemy popatrzeć, czytając pisma Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka żyjącego w I wieku. Otóż Flawiusz, autor wielu dzieł, opowiada m.in. o śmierci mędrca, żydowskiego mędrca, uczonego, nauczyciela o imieniu Maciej. I mówi Flawiusz, że gdy Maciej, ten mędrzec i nauczyciel Izraela, zmarł, natychmiast słońce się zaćmiło i pojawił się mrok nad całą ziemią. Jeśli tak, to w tej perspektywie mrok, który pojawia się przy śmierci Chrystusa, wskazuje nam, że Chrystus jest prawdziwym nauczycielem mądrości. I wreszcie trzecie pismo starożytnych Żydów, które wyszło spod pióra niejakiego Filona z Aleksandrii, mówi nam o tym, że zaćmienie słońca zawsze towarzyszy śmierci króla. Jeśli Filon tak twierdzi, to znaczy, że prawdą jest to, co napisane jest na tabliczce wiszącej nad głową Jezusa. Jezus jest królem. I to nie tylko królem żydowskim, ale także królem wszechświata. Tak więc ten mrok, który pojawia się nad ziemią w chwili śmierci Chrystusa, może być zinterpretowany wielorako. Możemy pomyśleć, że Bóg pragnie ukryć hańbę, której poddany jest Jego własny Syn. Możemy zobaczyć w tym mroku nawiązanie do tego, że Chrystus jest nowym Adamem i daje początek nowej ludzkości, albo Chrystus jest prawdziwym nauczycielem mądrości, bo zaćmienie towarzyszy śmierci mędrców, albo także fakt, iż Jezus jest królem wszechświata, gdyż mrok pojawia się nad ziemią po śmierci króla, według Filona.
Jezus malusieńki leży na gusieńki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki, płacze z zimna, nie dała mu matula sukienki, bo u Boga była, rąbek z głowy zdjęła, w który dziecię owinął.
Przestań płakać,
właśnie mroku, o 9 godzinie według żydowskiego sposobu liczenia czasu, Jezus zaczyna modlić się: Eloi, Eloi, lama sabachtani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Otóż, proszę Państwa, godzina 15 to godzina, w której pobożni Żydzi zwykli odmawiać swoje modlitwy. Niektórzy odmawiali je tylko rano i wieczór, o poranku je zmierzchu, a ci najbardziej pobożni odmawiali je także w momencie składania ofiary w świątyni jerozolimskiej, o godzinie 15. I tak właśnie czyni Jezus. Jezus, proszę Państwa, zaczyna modlić się psalmem. Jest to psalm 22. Zaczyna się on słowami: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Postawmy sobie pytanie, czy Jezus rzeczywiście czuł się opuszczony przez Boga? Czy Jezus czuł się samotny, umierając na krzyżu? Będąc, jak każdy z nas, człowiekiem, emocjonalnie z całą pewnością mógł przeżywać taki stan. Mógł czuć się odrzucony, opuszczony, osamotniony. Niemniej jednak chciałbym, proszę Państwa, postawić następującą tezę. Jezus, wisząc na krzyżu, nie ma siły, by głośno w obecności tych kilku zaledwie świadków stojących przed krzyżem odmówić cały psalm. Odmawia tylko pierwszą linijkę psalmu 22, a później modli się w swoich myślach. Kończy recytację tego psalmu, nie wypowiadając już głośno tych słów. Dlatego warto sięgnąć do tego psalmu i zobaczyć, jaka jest jego treść, jakimi słowami do końca w duchu Jezus mógł się modlić. A mógł się modlić tak. Rozpoczyna od lamentacji. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy są słowa mojego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie znajduję spokoju. Rozpoczyna się ten psalm więc w tonacji lamentacji, ale już po pewnej chwili, po pewnym momencie dochodzi do tego, że psalmista zaczyna prosić Boga o pomoc. I być może to właśnie czynił również Jezus, modląc się na krzyżu. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal moje życie. Lamentacja przechodzi w wołanie o pomoc, w prośbę o pomoc. I to nie jest ostatni akord tego psalmu, bo w chwilę później psalmista dziękuje za udzieloną pomoc, bo on nie wzgardził ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza, wysłuchał go, kiedy go wzywał. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Bóg wysłuchał biedaka, który go wzywał. Myślę właśnie, proszę Państwa, że taką duchową drogę odbył Jezus, człowiek modlący się na krzyżu. Jako człowiek mógł czuć się samotny, ale rozpoczął modlić się psalmem, który jest lamentacją. Tonacja lamentacji przechodzi jednak w wołanie o pomoc, a później wielkie dziękczynienie za to, że Bóg wyszedł naprzeciw tego, który się modli. Jezus więc nie musiał czuć się do końca samotny na krzyżu. Mógł odczuć tę Bożą pociechę i Bożą pomoc. Jezus modli się w języku aramejskim w wersji Marka. U Mateusza Jezus wypowiada wprost słowa w wersji hebrajskiej, tak jak psalm jest napisany, natomiast u Marka mówi w języku aramejskim: Eloi, Eloi, lama sabachtani. To sformułowanie Eloi, Boże mój, jest bardzo podobne fonetycznie do imienia Eliasza, proroka Eliasza. I właśnie dlatego niektórzy ze stojących obok krzyża mówili: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz. On woła Eliasza. Otóż, proszę Państwa, Żydzi wierzyli, że przed przyjściem Mesjasza na ziemię na nowo pojawi się tutaj prorok Eliasz. Wierzyli w to, bo taka była zapowiednia proroków. Na przykład prorok Malachiasz zapowiada, iż Eliasz przyjdzie na ziemię, zanim jeszcze pojawi się Mesjasz. Przypomina mi się teraz przepiękny utwór, bardzo uroczysty, ale bardzo podniosły, ale też i bardzo głęboki, Vangelisa, Rydwany ognia, Chariots of Fire. Ten utwór powstał na kanwie Biblii, właśnie na kanwie pewnego epizodu z życia Eliasza, kiedy to Eliasz na ognistym rydwanie zostanie uniesiony do nieba. Eliasz został uniesiony do nieba, odjechał do niebios na ognistym rydwanie i dlatego Żydzi wierzyli, że pojawi się na ziemi przed przyjściem Mesjasza. I tak rzeczywiście było. Nie kto inny jak właśnie Jezus, schodząc kiedyś z uczniami z Góry Przemienienia, mówi im o Janie Chrzcicielu. I mówi im, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli. Nie kto inny jak właśnie Jan Chrzciciel przybrał na siebie rolę Eliasza, który miał przyjść przed przyjściem Mesjasza. Tak więc proroctwo Starego Testamentu się wypełniło w osobie Jana Chrzciciela, a Jezus, Mesjasz, umiera teraz na krzyżu. Kolejny ważny moment w scenie śmierci Chrystusa na krzyżu to moment oddania ducha. Jezus oddał ducha. Niezwykle pomocny w interpretacji tego motywu jest dla nas zarówno język grecki, jak i język hebrajski. W języku greckim duch to słowo pneuma, w języku hebrajskim duch to ruach. I jedno i drugie słowo, pneuma i ruach, mają po kilka znaczeń. Oprócz słowa duch oznaczają także wiatr, wicher. Otóż proszę Państwa, to podwójne znaczenie pneuma albo ruach pozwala nam na taką oto interpretację. Jezus oddaje ducha. Duch, uchodząc z umierającego ciała Jezusa, przemienia się w wicher, bo duch i wicher to jedno i to samo słowo. I ten duch jako wicher biegnie bezpośrednio do świątyni jerozolimskiej, do miejsca świętego, w którym mieszkał Bóg. I dokonuje czego? Dokonuje rozerwania zasłony przybytku. Zasłona przybytku, mówi Marek Ewangelista, rozdarła się na dwoje z góry na dół. Otóż proszę Państwa, Żydzi wierzyli, że za tą zasłoną mieszka sam Bóg. Bóg obrał sobie to miejsce zamieszkania. I z pism Józefa Flawiusza, wspomnianego już zresztą dzisiaj, wiemy, że zasłona przybytku przedstawiała sklepienie niebieskie. Na atłasowym materiale, błękitnym, granatowym, wyhaftowano planety, wyhaftowano księżyc, słońce. W ten sposób ukazywano, że za tą zasłoną jest kawałek nieba na ziemi. Tam właśnie mieszka Bóg. Otóż proszę Państwa, gdy ta zasłona się rozrywa, to Boża obecność rozlewa się po całym świecie. Nie jest już ograniczona do jednego miejsca, miejsca świętego, najświętszego w świątyni jerozolimskiej, ale rozlewa się po całym świecie. I od tej pory każdy człowiek, który uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, może mieć przystęp do Boga. Już nie musi wędrować do świątyni w Jerozolimie, już nie musi brać udziału w pielgrzymkach, aby tam oddać Bogu cześć, ale każdy, kto uwierzy w Jezusa, może oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie, jak niegdyś tłumaczył Jezus Samarytance. Może mieć bezpośredni przystęp do Boga i właśnie na tym polega dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa. Właśnie dlatego mówimy, że śmierć Jezusa nas zbawiła. Bo każdy z nas może mieć przystęp do Boga, jeśli tylko uwierzymy w to, co dokonało się na krzyżu.
Świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są
Chciałbym zinterpretować jeszcze ten motyw rozerwania zasłony przybytku w jeszcze jeden sposób. Otóż w starożytnym Izraelu był żywo obecny taki gest, gest bólu, gest rozpaczy, gest pełen dramatyzmu, o którym czytamy niekiedy również na kartach Starego Testamentu. Gest rozerwania szat. Gdy ktoś dowiadywał się o śmierci swojego bliskiego, często, mówią autorzy biblijni, rozrywał swoje szaty. Z takim gestem, twierdzą niektórzy egzegeci, mamy do czynienia właśnie w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. Bóg Ojciec, mieszkając w świątyni, w miejscu najświętszym, patrząc na śmierć swojego Syna, rozrywa w geście bólu swoje szaty, rozrywa zasłonę przybytku i w ten sposób daje do siebie przystęp każdemu, kto uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu. widząc to wszystko, co się dzieje, widząc umierającego Jezusa, widząc rozrywającą się zasłonę przybytku, nie kto inny jak setnik, a więc Rzymianin, wyznaje: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. To niezwykle ciekawe, że Marek, który kieruje swoją Ewangelię do Rzymian, do chrześcijan mieszkających w Rzymie, właśnie w usta setnika, Rzymianina, wkłada to wyznanie. Jakby chciał im powiedzieć, to nie kto inny, jak jeden z was, Rzymianin, rozpoznał w Jezusie Syna Bożego. A więcej jeszcze, dzieje się to wszystko za czasów, kiedy to do cesarza należało mówić Divi Filius, Boży Syn. Rzymianin nie uznaje już, że boskim synem jest przewodzący mocarstwu rzymskiemu cesarz, ale rozpoznaje Bożego Syna w samym Jezusie. I właśnie w ten sposób, proszę Państwa, Marek osiąga cel, który wynika z tytułu jego dzieła. Postawił sobie za cel, aby wykazać, że Jezus jest Mesjaszem i że Jezus jest Synem Bożym. W ten sposób Marek osiąga cel postawiony we wstępie swojego dzieła i w ten także sposób my osiągamy cel dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej audycji, albowiem ukazaliśmy strukturę Ewangelii według świętego Marka. Następny wieczór z Biblią w ręku już za tydzień, bo przecież jeśli twoja Biblia jest w dobrym stanie, to ty prawdopodobnie nie jesteś, jak mówi powiedzenie. Bardzo gorąco zapraszam do tego, abyśmy wszyscy byli w dobrym stanie i za tydzień spotkali się również na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Kłania się ksiądz Mariusz Nosik.